Dzisiaj Ewangelia zaprowadzi nas nad jezioro Genezaret, gdzie Chrystus powołuje swoich uczniów. Każdy z nas jest powołany. I nie chodzi tylko o taki klasyczny podział kapłaństwo, zakon, małżeństwo. Jesteśmy powołani do miłości, a realizujemy to w przeróżny sposób. Pamiętajmy o tym, co pisał święty Paweł, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, nie byłbym niczym. Czy jestem nauczycielem, szewcem, hydraulikiem, urzędnikiem państwowym, gdziekolwiek pracuję, gdzie jestem kierowcą czy mechanikiem samochodowym, w tym musi być miłość, służba ludziom, uczciwość, solidność. I powołanie się nie kończy z tak zwanym fajrantem. Wracamy do domu, jesteśmy powołani. Nawet jeśli ktoś jest sam, jest powołany i Bogu bardzo potrzebny. Niech ta dzisiejsza Ewangelia, nasze spotkanie umocni nas w przeżywaniu naszego powołania. Ja was też dzisiaj poślę na końcu przy świętej Bożym błogosławieństwem, abyście czynili miłość, gdziekolwiek was Bóg postawi.
Czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Oto słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj na zasadnicze pytanie, jakie się stawia często na początku po przeczytaniu czytań biblijnych, o czym są, prosto odpowiedzieć, szczególnie pierwsze i trzecie czytanie, właśnie kwestia powołania. W pierwszym czytaniu powołanie Jonasza, w drugim powołanie pierwszych apostołów Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Poszło prosto i sprawnie. Pan Bóg powiedział do Jonasza, wstań, idź, on poszedł i głosił. Pan Bóg mówi, pójdźcie za mną. Oni natychmiast zostawili sieci ojca bezproblemowo, szybko, błyskawicznie, wzorcowo się to odbyło. Drugie czytanie mówi nie o powołaniu, a jeśli już tak, to o powołaniu do wolności od przywiązania do spraw doczesnych, żebyśmy wszystko robili, kupowali, handlowali, płakali, śmiali się, kochali, spotykali, rozchodzili, jakby tego wszystkiego nie było, jakby to nie było najważniejsze, cały czas w oczekiwaniu na moment przerzucenia na drugą stronę. I to jest bardzo trudne, to z tym się chyba każdy z nas zmaga. Napięcie między życiem religijnym i życiem w wymiarze chrześcijańskim, a troską o rzeczy doczesne. Świat nas angażuje. Ostatnio byłem w takim bardzo pięknym nowym domu i chciałem wyjść z klatki schodowej. Drzwi szklane, całe szklane. Żadnego zamka, żadnej zapadki. Podchodzę, ale nie mogę otworzyć. Patrzę, na co to jest zamknięte. A tam taki dozorca, ochroniarz mówi, proszę pana, to trzeba guzik nacisnąć, to się otworzą. I się otworzyły. Ja mówię, na co one są zamykane? Na magnes. Ja mówię, no to ktoś popchnie i otworzy. Tego magnesu nikt nie otworzy. I sobie tak pomyślałem potem, że my mamy taki magnes. Całe życie tylko nam diabeł zmienia magnesy, żeby nas przylepić do tej doczesnej rzeczywistości. Mamy pierw kolejkę elektryczną, potem ktoś tam ma gitarę, potem ma się dziewczynę, potem komputer, potem ślub, dzieci, budowa domu to jest magnes. Potem telewizor może nas przyssać, polityka. A Pan Bóg mówi, rób to wszystko, interesuj się i komputerem, i polityką, i angażuj się. Ale kiedy przyjdzie hasło, koniec, żebyś był gotowy to wszystko rzucić. Jezus kiedyś powiedział, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Przepraszam was, bracia i siostry, za kolejne skojarzenia z mojego dzieciństwa. Na podwórku, no jak to chłopcy kilkuletni, bawiliśmy się najczęściej w jakieś tam samochody. Pamiętacie te takie najbardziej powszechne ławki na komunistycznych skwerach, gdzie z boku był taki pałąk, oparcie, wystarczyło nogi spuścić z boku i ten pałąk już był kierownicą. To był świetny samochód, bo miał dwie kierownice w przeciwne strony. I się jeździło, trąbiło się, silnik się naśladowało. Ale zabawa się kończyła i wrzucaliśmy swoje najlepsze samochody, najlepsze w piaskownicy zbudowane jakieś kokpity samolotowe, kiedy wychodził tata naszego kolegi Kazika. Bo tata Kazika był taksówkarzem. I na podwórku miał taksówkę. Przyjeżdżał na obiad i kiedy jechał na postój po obiedzie, żeby rozpocząć pracę, to nas pakował do samochodu z 8 i 9, obwoził dookoła podwórka, dookoła śmietnika, dookoła placyku i z 700 metrów nas wiózł samochodem. Proszę Państwa, jaka to była atrakcja w czasach, kiedy się z rodzicami jeździło samochodem raz na rok, taksówką. Ale pamiętam tą akcję. Rzucić wszystko, bo będziemy jechać prawdziwym samochodem. Bawiliśmy się w Zorro, w Ivanhoe, w Sir Lancelota, tłukliśmy się na szpady wystrugane z patyków, ale kiedy mama krzyczała, Krzysiu, Darek, Zorro się zaczyna, to rzucaliśmy wszystkie patyki, bo był prawdziwy Zorro w telewizji. I drodzy Państwo, my się tak zajmujemy naszymi różnymi sprawami i nagle anioł z nieba krzyknie, koniec, zapraszamy, żebyśmy to tak wszystko potrafili rzucić. Tak jak mi się podoba w tych różnych filmach, jak strażacy wszystko, grają w szachy, jeden się przebiera, drugi sobie czyści buty, trzeci pije herbatę i nagle dzwonek. Jaki oni mają odruch, natychmiast wszystko rzucają, kombinezony, hełmy i po tej rurze na dół. Żaden ze strażaków nie mówi, powiedzcie im, że przyjedziemy za pół godziny, tylko skończymy partyjkę. Nikt z nas nie mówił, niech z tym Zorro poczekają, my tu skończymy. Jak anioł się z nieba wychyli i powie, zapraszamy, aniele, jeszcze pół godzinki, bo sprzedaję samochód na giełdzie, także może natychmiast. To jest ten odruch. I dlaczego ci strażacy mają takie odruchy? Bo mają próbne alarmy. Oni mają wyćwiczone to zachowanie. Oni nie myślą wtedy. Oni już wiedzą, gdzie jest kombinezon, wiedzą, gdzie jest hełm, gdzie jest krótkofalówka. I Pan Bóg nam, drodzy bracia i siostry, też robi próbne alarmy na to sprawdzenie, czy nie jesteśmy za bardzo przymagnesowani do rzeczywistości. Mieliśmy taki próbny alarm dla całego świata tydzień temu, kiedy były kłopoty u wybrzeży Toskanii, z Adriatyką. Kolacja się zaczynała, muzyka zaczynała grać, wszystko się dopiero zaczyna rozgrzewać, a tu nagle alarm. Czy Państwo zwróciliście uwagę, mnie taka rzecz zadziwiła, jakiegoś socjologa, turystyki, by trzeba zapytać, że na tym statku, no potężnym, 4000 pasażerów, byli przedstawiciele 100 krajów, 100 państw, 100. Gdyby było 30, to bym powiedział, ale mieszaninka międzynarodowa. Gdyby było 50, to bym powiedział, nieprawdopodobne, z 50 krajów na jednym statku. A o ile ja dobrze pamiętam, podawali, że tam było ze 100 krajów. Cały świat na tym statku. Jak się głupio rozwalił, żeby jeszcze tsunami, to kapitan się z jakąś panną tam uczył jej nawigacji I ta skała podpłynęli do brzegu, jak dzieci. I się przewrócił gigant na bok. Każdy z nas na takim statku, tramwaju, w windzie, na ulicy, na autostradzie, na chodniku może się znaleźć. Róbcie wszystko, sprzedawajcie, kupujcie, wyjeżdżajcie na ferie, załatwiajcie bilety na mecz Wisła Legia, załatwiajcie bilety na Euro 2012, wszystko kupujcie, wymieniajcie telewizory i remontujcie samochody. Jakbyście tego wszystkiego nie robili. Kiedy przyjdzie hasło, po rurze, tylko nie do dołu, tylko do góry, w obłoki. I dlatego Pan Bóg ci będzie robił próbne alarmy. To, co mówili ci, i zresztą wszyscy uczestnicy jakichś wypadków, katastrof używają jednego słowa. Nagle. Siedzieliśmy przy tu, kelner podawał. Nagle. Ta postawa jest potrzebna przy paruzji, ale przy powołaniu. To, co dzisiaj Ewangelia nam wybija, kiedy Jezus powiedział do nich, pójdźcie za mną. Oni natychmiast zostawili wszystko i za nim poszli. Pan przemówił do Jonasza, wstań i idź. Jonasz wstał i poszedł. Krótka piłka, krótkie żołnierskie słowa. Ale jeśli chodzi o to pierwsze czytanie, bo do niego trochę przejdę. Wiecie, że nieraz w czytaniach biblijnych wycięty jest fragment jakiejś większej historii. Żeby nie czytać, bo byłoby to za długie. Przygotowujący lekcjonarz czytania niedzielne wycinają jakiś fragment i przedstawiają nam jakiś aspekt danej historii. Ale dzisiaj, jeśli ktoś ma nos detektywa, to powinien zauważyć, że pierwsze czytanie zaczyna się od słów: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do Niniwy. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Pamiętacie doskonale, bo ta historia jest łatwa do zapamiętania. Kiedy Pan przemówił po raz pierwszy do Jonasza: idź do Niniwy, to Jonasz wstał i poszedł w przeciwną stronę. I kupił sobie bilet do Tarsisz. To tak, jakby ktoś powiedział: idź do Moskwy, a tyś powiedział: tak, na centralny, przez Poznań do Berlina poproszę. To dokładnie w drugą stronę. I Jonas zwiał od swojego powołania. I co podkreślają egzegeci, że on w to włożył dużo wysiłku, żeby uciec od powołania. Drodzy bracia i siostry, żeby uciec od powołania Pana Boga, to nie tego, że się odwracamy, mówimy: ja tego nie zrobię, Boże, co mi każesz. Ale my niekiedy bardzo dużo pracujemy, wysilamy się, żeby uciec od powołania. Ja wymyślam sytuacje, ale są takie na świecie, że jakaś dziewczyna może czuć powołanie do zakonu, ale mówi: nie mogę pójść, bo się opiekuje matką. I się tą matką rzeczywiście od rana do wieczora solidnie opiekuje, żeby mieć pretekst, że ja tam nie pójdę. Że ja się realizuję w parafii. Ksiądz proboszcz mówi, że beze mnie to by w ogóle duszpasterstwo parafialne umarło, więc on się angażuje w tą parafię od rana do wieczora, żeby nie założyć rodziny, bo się jej boi, żeby nie pójść do seminarium, cokolwiek może być. Drodzy bracia i siostry, my sobie budujemy całą rzeczywistość. Można sobie znaleźć takiego znajomego, potem dobrać odpowiedniego psychologa, potem dobrać odpowiedniego księdza, znaleźć takie gazety, znaleźć takie filmy, żeby stworzyć sobie cały świat, który będzie mi śpiewał tak, jak ja chcę. Przepraszam bardzo, ja taki przykład dam troszkę zmyślony, a trochę nie, że jeśli na przykład jakaś niewiasta, przytrzymam się tego przykładu, nie chce iść do zakonu i spotka księdza, który gdzieś tam pracował u sióstr i na przykład niedobrze mu szło i ma takie pojęcie, że te zakony, te zakonnice to a. Ona mówi: co ksiądz powiedział? No wiesz, ja mam różne doświadczenia. O, muszę z księdzem trzymać kontakt. Bo ona chce od czasu do czasu usłyszeć, że a, te zakonnice to a. Możemy sobie tak dobrać właśnie, proszę Państwa, my sobie dobieramy znajomych, przyjaciół, gazety, filmy, sytuacje, żeby często coś słyszeć albo czegoś nie słyszeć. Pamiętacie historię z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy król izraelski Achab namawiał Jozafata, króla judzkiego, na walkę z Aramem. I król Jozafat mówi: dobrze, pójdę z tobą na tą wojnę, tylko zapytajmy Boga. A Achab, bagatela, miał 400 proroków. Przyprowadził 400 proroków i mówił: mam iść na tą wojnę? A 400 proroków jednym głosem: tak, oczywiście, no jak 400 proroków powiedziało. Drodzy Państwo, jeśli prorok jest prawdziwy, to wystarczy jeden. Po co trzymać 400? My wokół siebie mamy nieraz 400 kolegów, koleżanek, znajomych, tak dobranych, że wszyscy mi mówią to samo, co ja chcę słyszeć. A potem ten król Jozafat zorientował się, że to jest lipa z 400 prorokami, którzy śpiewają w jeden ton i mówi, nie masz jakiegoś innego proroka? No mam, ale on mi zawsze mówi źle. To poślij po tego jednego. I służący poszedł i mówi, ty, woła cię król, żebyś mu prorokował. Pamiętaj, masz powiedzieć tak jak tych 400. Masz powiedzieć tak jak tych 400. No ale Michasz, bo o niego chodziło, na początku też powiedział dla żartu, tak, idź na wojnę, wygrywaj. Michaszu, powiedz mi prawdę. I wtedy Michasz roztoczył ogromną wizję totalnej klęski króla, jeśli pójdzie na wojnę. Drodzy bracia i siostry, my sobie dobieramy. Chociaż tego, że dużo wysiłku wkładamy w to, żeby mieć sygnał taki, jaki sobie życzymy od otoczenia. Chociaż tego biednego Jonasza, bo to tak go trochę krytykuje, trzeba zrozumieć. Niniwa, Niniwici to był naród okrutny. Oni jak złapali niewolnika, to obdzierali ze skóry, wyłupywali oczy. Było powszechne zjawisko, przekonanie, że jak się dostałeś w ręce Niniwitów, to popełnij samobójstwo, to lepiej na tym wyjdziesz. A Pan Bóg mówi do Jonasza, pójdziesz i będziesz im głosił, żeby oni się nawrócili. To jest, proszę Państwa, ktoś powiedział, to tak jakbyś miał iść nawrócić Al-Kaidę. Skocz do Afganistanu i nawróć Al-Kaidę. Przyprowadź tu tych wojowników do pierwszej komunii przygotowanych już. Idź na mecz Legia Wisła, stań naprzeciwko kibiców Legii, pod żyletą i przekonaj ich, żeby nie przeklinali. I polubili Wisłę. To jest, proszę Państwa, taką misję dostał Jonasz. Nie dziwicie się, że on po prostu skręcił i kupił sobie bilet do Parku Narodowego w Pieninach. Ale co jest ciekawe, że kiedy Pan Bóg mu szykuje tą burzę na morzu, pamiętacie, o mało nie zginął. Ryba go połknęła i 3 dni trzymała. To on wychodzi, Bóg do niego mówi, idź i głoś napomnienie Niniwie, a on idzie i mówi, zginiecie. Nieprawdopodobna historia. Drodzy bracia i siostry, znowu nam Pismo Święte mówi, ja znam, jakby Bóg mówił, znam zatwardziałość waszych serc. Znam zatwardziałość waszych serc. Kochani, może ktoś z was miał operację na nowotwór, która się o dziwo udała. Może ktoś z was miał taki wypadek, że dachowanie było przez 50 metrów i wyszedł z tego cało. Może ktoś z was miał jakąś katastrofę, przeżył jakiś pożar i mówił sobie po tym, ja już więcej nie zgrzeszę, jaki Bóg mi okazał miłosierdzie. Po tym wypadku, może ktoś z was, dziecko było zagrożone życie i Pan Bóg ocalił. Ślubowaliście, że będziecie chodzić do kościoła na wszystkie nabożeństwa majowe. Boże, jaki ty mi dałeś dar. A za tydzień, tak czytaliście gazetę, majówka się zaczynała. Tak dziś to chyba nie pójdę, bo już późno i coś mnie tak strzyka w łokciu lewym. Drodzy bracia i siostry, jakie my mamy zatwardziałe serce. Jonasz z morza, z burzy uratowany. W brzuchu ryby 3 dni siedział. Wychodzi, Bóg mówi, idź napomnij Niniwitów. A on idzie i mówi, zginiecie wszyscy, nie napomina ich. Kłamie, sprzeniewierza się powołaniu. Co za typ, ale to my jesteśmy tacy. Przepraszam za klasykę polskiego filmu, jak w 4 pancernych Guslik z Grigori mówili do Janka, do końca wojny nie wypijemy ani kropli alkoholu. No, chyba, żeby się trafiła taka niesamowita okazja. My jesteśmy tacy sami. W nowy rok rano abstynencja, praca, modlitwa, dyscyplina, rozsądne życie. A wieczorem tak do żony, może byśmy coś tak poprawili po tym Sylwestrze. Drodzy bracia i siostry, nie dziwcie się, że tacy jesteśmy. Taki był Jonasz. I Bóg chce z tobą rozmawiać. I Bóg ma dla ciebie takiego plan. Bo ktoś mówi, 3 razy upadłem, proszę księdza, ja już nie będę zbawiony i Bóg nie chce ze mną rozmawiać. Tylko 3? 333 i jeszcze plan dla ciebie będzie. Jakie my mamy zatwardziałe serca. I Bóg cofa karę. Niniwici się nawracają, Bóg cofa karę. Drodzy Państwo, kiedy się pojawia tsunami i ginie 200 tysięcy ludzi, internet strzeszczy od haseł, gdzie był Bóg. Kiedy jest pożar i ginie 100 osób, internet strzeszczy od pytań, no i co Pan Bóg Wszechmogący, nic nie pomógł. A kiedy komuniści liczyli, że w stanie wojennym zginie około 200 tysięcy ludzi, a zginęło ponad 100, czy my dziękujemy Bogu za ten cud? Słuchajcie, starcie 10-milionowego związku z reżimem komunistycznym. To mogła być niezła jatka. Zginęło aż, ale i tylko ponad 100 osób. Pamiętacie, jak się zaczynała grypa ptasia? Panika. Chodzili w Japonii, w maskach, w Azji, przedostaje się, kupować szczepionki. Czy zauważyliście, że ta grypa dziwnie się rozpuściła? Może to była propaganda, ja się nie znam. A może naprawdę miała zdziesiątkować ziemię? A może naprawdę miało zginąć 500 milionów ludzi? Ale Bóg cofnął. Czy o tym mówimy? A świńska grypa? A te wszystkie katastrofy, które mają nam zagrażać, jakoś mijały nas bokiem. Pan Bóg cofa swoją karę, którą wymierza dla opamiętania nas. Bóg powołuje jeszcze raz świat, jeszcze raz świat. Jeszcze raz Cię powołuje. Dzisiaj czytaliśmy, Jezus powołał Piotra, który był w Łodzi, on zostawił sieci i poszedł za nim. Piękne powołanie. No ale zaraz, chwileczkę. Przecież w innej Ewangelii jest napisane, że Pan Jezus powiedział, zarzuć sieć po prawej stronie, złowił mnóstwo ryb, przypadł do nóg Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny, a Chrystus powiedział, odtąd ryby będziesz łowił. No to jak to było? Był w Łodzi? Czy był ten numer z tym połowem ryb? Kiedy go powołał Jezus? A jeszcze w innej Ewangelii Jana jest napisane, że Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa, a Jezus powiedział, ty jesteś Szymon, ty się będziesz nazywał Kefas. No to mamy trzeci opis powołania. To jak, ile razy Piotr był powoływany? Wiele razy, drodzy Państwo. Jeszcze pamiętacie, po zmartwychwstaniu też połów ryb. Jezus stanął nad brzegiem, Jan go rozpoznał, Piotr rzucił się do wody, a potem usłyszał, ja cię przepaszę i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Nikt z nas nie jest powoływany raz. Jesteśmy powołani wiele razy. Pamiętasz swój ślub? Modliliście się z narzeczoną, chodziliście na kursy, pojechaliście na Jasną Górę, przy ołtarzu, całowaliście obrączki, całowaliście swoje ręce. Zostałem powołany do małżeństwa. Jeden pan mi mówił, przepraszam za dosłowność, odnawiałem swoje powołanie do małżeństwa w toalecie, w Nowy Rok. Ale nie chodzi o to, że mu żołądek szwankował. Wie ksiądz co, byłem na Sylwestra. Była bardzo urocza pani. Tańczyliśmy dużo. Żona nawet jakoś tego nie zauważyła. I kiedy już wychodziliśmy, pani dała mi telefon do ręki dyskretnie i powiedziała, żebym zadzwonił. To zrobimy sobie poprawiny tego Sylwestra. Ja cały Nowy Rok myślałem, czy zadzwonić. Zadzwonić, nie zadzwonić. Żona, co ty tak jest? Że się czujesz? No, jak to po Sylwestrze. Zadzwonić, nie zadzwonić. Zadzwonić, nie zadzwonić. Poszedłem do ubikacji, rzuciłem tu i ówdzie, spuściłem wodę i odnowiłem przysięgę małżeńską. A żonie powiedziałem, chodź na spacer na Stare Miasto. Na początku byłem wściekły. Taka partia mi przeszła koło nosa. A potem wypiliśmy kawę, a potem poślizgaliśmy się na górce, na śniegu i Bóg mnie powołał do raz drugi do małżeństwa. Nieprawdopodobne. I będzie po raz trzeci, i będzie po raz czwarty, i będzie po raz piąty. Bo nasze życie to jest bitwa. Jedną rundę przegrywamy, a drugą wygrywamy. Odezwał się do mnie pewien młody człowiek, mężczyzna. Teraz ma już pod 30. 10 lat nie mieliśmy kontaktu, ale go pamiętam, bo kiedyś przychodził do mnie i straszne kłopoty z czystością. Pytam go, napisał takiego maila króciutkiego, że tam pozdrawia, że pamięta. Pytam go, Krzysiu, Janku, nieważne jak, co słychać? No dostaję odpowiedź. A tam jakiś link. Mówię, pewnie jak jest dobrze, to mi przysłał jakieś zdjęcie ogrodu kolorowego. Pewnie jak jest źle, to mi przysłał jakieś zdjęcie kamienistej pustyni. Ale ja głupi myślałem, że to kobieta pisze. A to facet pisał. Patrzę, jest jakiś link. Czytam coś, Sylwester Stallone, Rocky 3, Final Round, puszczam z YouTube'a. Rocky się nasuwa z jakimś murzynem. Ale krew się leje, tłuką się jak w bęben, przewracają się, obłęd. Lepszego listu nie mogłem dostać od chłopaka, który mi zasygnalizował, walka trwa. I wam wszystkim radzę sobie obejrzeć. Rocky 3, runda finałowa. Drogie panie, wiem co mówicie, co ksiądz proponuje? Przecież to jest prymityw, to jest wulgarne, to jest zwierzęcość. Boks powinien być zakazany. To jest prymitywna sztuka. No jak ksiądz może zambony takie rzeczy propagować? Proszę państwa, drogie panie, o subtelnych gustach artystycznych. To jest prymitywne. To jest wulgarne. To rozwalanie nosa i oczu. Ale to, co szatan zrobi w naszej duszy, jest 1000-kroć bardziej wulgarne i prymitywne. Tysiąckroć bardziej. Ja potem sobie wrzuciłem trochę dłuższy fragment tego filmu i zauważyłem, że nasze życie jest podobne do walki bokserskiej. O co chodzi? Państwo wiecie, każdy widział. Tłuką się, tłuką, siada do narożnika na 15 sekund, trener mu tłumaczy, masażysta go wyciera, drugi masażysta go wachluje, a on przez 15 sekund ma zrozumieć, co ma robić w następnej rundzie. My się tak tłuczemy z demonem, na 15 sekund idziemy do konfesjonału, ksiądz nam klaruje, matka wyjaśnia, kumpel wachluje, koleżanka wyciera twarz i mówią: idź, walcz dalej. I nasuwamy się z demonem, jak tylko potrafimy. Nawet kiedy mamy białe rękawiczki, siedzimy przy stole i opowiadamy jakieś bzdurne banialuki, to w naszym sercu dzieje się właśnie coś takiego. Drodzy bracia i siostry, życie ludzkie to jest bitwa. I od razu wam powiem jedną rzecz. Potem z tym chłopakiem trochę podyskutowałem. On mówi: bitwa trwa, ale przynajmniej Pismo Święte mi smakuje. Pamiętajcie, Pismo Święte, brewiarz może ktoś z was odmawia, cała religia chrześcijańska zainteresuje tych, którzy toczą bitwę. Jeśli uważasz, że masz życie spokojne, ustatkowane, to cię Pismo Święte znudzi. Jak poczujesz, że masz 15. rundę z demonem i na razie jest remis ze wskazaniem na niego, i trzeba zmobilizować siły, to nagle zaczniesz czytać psalmy i poczujesz, że one są dla ciebie. Psalmy są dla wojowników. Biblia jest dla wojowników. Kościół katolicki jest dla wojowników. Kobiet i mężczyzn. Dlaczego Jezus nas powołuje wiele razy? Bo widział piekło. Jak my byśmy zobaczyli piekło, tak jak widziała je Faustyna, to też byśmy powoływali naszych braci i siostry z większym entuzjazmem do tego, by poszli za Chrystusem. I Księga Jonasza mówi, że nawrócili się Niniwici i oblekli się w wory. Oblekli się w wory. Bo każdy grzech jest przede wszystkim grzechem pychy. Każdy. Cudzołóstwa, kradzieży, kłamstwa, opuszczania modlitwy, opuszczania mszy świętej, to są grzechy pychy. Ja Państwu kiedyś mówiłem, spotkałem dziewczynę, która miała jakąś taką przypadłość psychiczną, a może i demoniczną, że wbijała sobie szpilki, igły w ręce. Ja mówiłem, przepraszam, że cię zapytam, po co to robisz? Przecież to strasznie boli. A ona mi odpowiedziała: tak, to boli, ale ja tak chcę. Rozumie ksiądz? Ja tak chcę i ja to będę robić. Ja tak chcę. Ja chcę skłamać i skłamię. Ja chcę oglądać brud i będę oglądał, bo ja chcę. Wiecie, co nas często przeszkadza nam w odejściu od grzechu? Nie, że rozstanie z jakąś przyjemnością, tylko że ktoś mi nakazuje. Jak on śmie mi... ktoś mi nakazuje. Pamiętacie, przepraszam za słowo potoczne, jaki to był obciach, kiedy cię kumple częstowali papierosem, a miałeś 10 lat i ty mówiłeś: mama mi zabrania. No nie wygłupiaj się, no zajaraj sobie, chłopak jak chłop po żniwach. Mama mi nie pozwala. Ktoś mi nie pozwala. Jakie to, przepraszam, obciachowie, jaki to wstyd. Co ci nie pozwala? No rób. Napijesz się piwa? Żona mi zabroniła. O matko, jakie dziecko. Dlaczego nie grzeszycie? Bo nam Chrystus zabronił. Nie wolno. Co to jest strój? Po co nosimy strój? Oczywiście strój nosimy, żeby nam było ciepło, żeby było bezpiecznie, ale strój, dobra marynarka, dobre ciuchy podkreślają figurę. Mundury borowców, marynarki, mundury żołnierzy, komandosów. To wszystko podkreśla figurę, umożliwia działanie jeszcze lepsze. Wszyscy mają taki dopasowany strój, jak niektórzy mają obcisły, dopasowany, jak on podkreśla walory tej kobiety, tego mężczyzny. A wór? A wór to jest obciach. Pamiętacie w szkole wyścigi w worku? Ilu ludzi się wywalało, przewracali się, jak pijani, jak jakieś... Wór. Wór, który niweluje wszystkie moje kształty. Jak wejdziesz w wór, to nie ma, czy jesteś umięśniony, czy jesteś taki, czy inny. Jesteś w worze, nie widać w ogóle ciebie. Zniknąłeś. Czy mamy wejść w wór? Jakby komuś miał pomóc, to tak. Ale trzeba wsadzić w wór swoje myśli i pragnienia. Swoje myśli trzeba wsadzić w wór, bo nasze myśli są zgrabne, błyskawiczne, szybkie, oceniające, osądzające, mądrzące się. Widzimy alkoholika na ulicy, mówimy: Boże, za pijaczyna, nie cierpię tych pijaków. A skąd wiesz, że to nie jest człowiek, który ma syna na onkologii, który kona? i spił się, bo z bólu wyje i nie może wytrzymać. Nie wiemy, ale nasza myśl natychmiast oceni i osądzi. My wiemy, my rozumiemy. Przepraszam, tak mamy ferię, trochę matematyki w kościele, ale to mi dało do myślenia. Wczoraj czytałem w gazecie właśnie taki artykuł na temat myślenia, schematów myślenia, słabości naszego myślenia i autor daje taki przykładzik. Proszę Państwa, prosta sprawa, zadanie matematyczne. Kij i piłka kosztują dolara i 10 centów. Kij i piłka kosztują dolara i 10 centów. Kij jest droższy od piłki o dolara. Ile kosztuje kij i piłka? Ja pomyślałem, że kij kosztuje dolara, a piłka 10 centów. I oczywiście błąd. A 85% tak ludzi mówi. Takie głupie zadanie matematyczne i 80% się myli. Ale osądzić człowieka, życie, Boga potrafimy. Kija nie policzyłem, pomyliłem się. Ja też w księdza pomyślałem, że dolar i 10 centów. Na takim głupim zadaniu się można pomylić. Wsadzić swoje myśli w wory, żeby były wolniejsze, żeby mozolnie dochodziły do prawdy. Wsadzić swoje pragnienia w wory, te, które śmigają jak strzały, często strzały zabójcze. Być pokornym człowiekiem. I dzisiaj tej pokory uczył nas psalm. Powiedziałem o trzech czytaniach, to powiem o psalmie, będzie komplet wszystkich tekstów. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Drodzy bracia i siostry, rzadko z nas ktoś pamięta, jak się uczył chodzić. Bo to zaległe czasy. Dziecko ma chyba tam, nie wiem, półtora roczku, dwa lata, dwa i pół, jak zaczyna chodzić, raczkować, potem chodzić. Panie, śpiewaliśmy my dzisiaj, stare konie. Naucz nas chodzić. Naucz nas chodzić, żebyśmy się nie przewrócili. Żebyśmy doszli tam, gdzie chcemy dojść. Żebyśmy poszli za Twoim powołaniem. Żebyśmy podjęli powołanie drugie, piąte, siedemnaste. Naucz nas, Panie, chodzić Twoimi ścieżkami. Z czym mają kłopoty bokserzy na ringu, że się będę tego przykładu trzymał? Ze staniem często. Po prostu stać. W finałowej rundzie tej trzeciej części jest na końcu zagwozdka. Który z nich pierwszy wstanie, ten wygra. Który wstanie? Stać i utrzymać się. Być człowiekiem stałym, odstać. Stałym jestem człowiekiem. Naucz nas, Panie, chodzić swoimi ścieżkami, ścieżkami Twojego powołania. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa. Wszyscy jesteśmy uparci, upadli, wszyscy mamy w jakimś stopniu zatwardziałe serca, ale Bóg przychodzi ciągle z nowym powołaniem, ciągle z nową nadzieją. Przedstawmy Mu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby żaden chrześcijanin nie czuł się niepotrzebny i odkrył swoją niepowtarzalną misję, którą zleca mu Bóg. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za powołanych do kapłaństwa życia zakonnego, by nie otaczali się 400 prorokami, którzy będą im pomagać w zapomnieniu o tym głosie Bożym, ale by z radością podjęli misję z błogosławieństwem swoich najbliższych. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy są na feriach zimowych, by regenerowali swoje ciało, odnawiali moc ducha. Ciebie prosimy. Za tych, którzy Panu Bogu kiedyś po jakichś tragicznych wydarzeniach obiecali pewne rzeczy, a potem powoli od nich odeszli, by wrócili do powagi swoich ślubów. Ciebie prosimy. Wszystkich, małżonków, kapłanów, siostry zakonne, ludzi świeckich, którzy po jakimś upadku na nowo powołują swoje powołanie, by wierzyli w sens tego, co czynią. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wszystkie rundy naszego życia mocą Chrystusa zwyciężyli z siłami ciemności. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, byłeś cierpliwy wobec Piotra, bądź cierpliwy wobec nas. Dawaj nam swoje słowo, wezwanie, poucz, wesprzyj, abyśmy kiedyś stanęli w progach domu niebieskiego, zostawiając wszystko, co ziemskie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.